Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam Was w pierwszą niedzielę nowego roku 2019. Jakie są Wasze nastroje? Robię taką sondę wizualną. Uśmiechacie się, bo ja tak sobie myślałem, że dzisiaj wielu Polaków jest poirytowanych, bo Trzech Króli wypada w niedzielę. I wypada wolny dzień, który przysługuje nam, Polakom. Ale my wiemy, że dzisiaj to nie jest Trzech Króli, nie Melchior, tak, Baltazar i Kacper, jak tradycja podaje, to nie to świętujemy, ale my dzisiaj świętujemy Dzień Króla Królów. Tak jak w środę też podczas modlitwy śpiewaliśmy pieśni, się tam pojawiało Pan Panów, Król Królów. I jakie by święta nie były w kalendarzu, my chcemy patrzeć na Jezusa. I do tego też zachęci nas pierwsza pieśń, którą jeszcze na siedząco razem zaśpiewamy. Zwróć swój wzrok na Jezusa.
Chciałbym takie świadectwo krótkie powiedzieć, związane Ja takich świadectw komunikacyjnych, w cudzysłowie, to mam dosyć dużo, bo jeżdżę albo moi bliscy jeżdżą i wyznaję taką teologię, że nie ma dobrych kierowców, tylko jest dobry Pan Bóg. I wierzę, że ta teologia jest bardzo pomocna w życiu. My ostatnio jeździliśmy trochę i też mówiłem tutaj o takich doświadczeniach z moją żoną wyjazdu do Norwegii. Ale ostatnio nasz Nathan jeździł, podróżował i też się modliliśmy o to, żeby bezpiecznie mógł dojechać i wrócić. I jak Boże Słowo mówi, że Pan strzeże wyjścia i przyjścia Twego, to tak właśnie jest. Bóg strzeże wyjścia i przyjścia, wyjazdu i przyjazdu. Ja przez ten czas, kiedy Nathan był w Chinach, potem samolotem do Niemiec i z Niemiec wczoraj wracał, ja przygotowywałem mu samochód do tego wyjazdu i ja znam ten samochód. I dlatego chcę powiedzieć, że Bóg jest łaskawy. I Nathan mógł pojechać i wrócić. Ja jeszcze doświadczony tymi wcześniejszymi wydarzeniami wykupiłem specjalne ubezpieczenie, jeszcze jakiś asystans, wiecie, tak niby modlę się, ale próbuję po swojemu działać i zapłacić, żeby takich doświadczeń, jakie ja miałem wcześniej, że gdzieś tam dwa dni staliśmy w Szwecji, nie mając żadnej możliwości, żeby się ruszyć i jakieś dodatkowe koszta, więc jakąś polisę jeszcze wykupiłem dodatkową. Ale Bóg naprawdę jest łaskawy i bez najmniejszych problemów na tam mógł pojechać i wrócić. Miał tam jeszcze kilka osób, bagaże. Samochód przez dwa tygodnie stał, gdzieś tam była zima. No, w każdym razie nie chcę dużo mówić, chcę tylko powiedzieć jedno. Bóg jest dobry i odpowiada na modlitwę. I wczoraj mogliśmy doświadczyć z moją żoną takiego pokoju, że Bóg wysłuchał, odpowiedział i nasz syn wrócił cały i zdrowy. I Bogu za to chwała niech będzie.
Panu nie zawiedzie się.
Dobrze słyszeć świadectwa, jak słuchał to Gabryś, jak składałeś ten samochód, to tak brzmiało jakby na jakichś chińskich zespołach. Ufajmy Panu w różnych kwestiach. Ja też chciałem skorzystać, żeby słuchać i zaapelować. Składajmy świadectwa Bożego działania i myślę, że jest to miłe też Panu, żeby nie zatrzymywać chwały, żeby inni mogli być zbudowani, żeby inni też mogli doświadczać, widzieć potem w swoim życiu, że różne rzeczy, które się dzieją i wydaje nam się może czasem, że tak się po prostu złożyło, taki zbieg okoliczności, tak nam przywarciło, to nieraz to nie jest fart, tylko to jest Boże działanie. Nie zatrzymujmy tego dla siebie. Jest ta przestrzeń też podczas nabożeństwa, żebyśmy mogli świadczyć. I zanim będziemy dalej śpiewać, ja też chcę przeczytać fragment Słowa Bożego, zaświadczyć o Bożej cudowności. Niektórzy może też to wczoraj czytali, początek kazania na górze, ci, którzy czytają Pismo Święte zgodnie z tym zwycięskim planem czytania Biblii, to jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza, początek kazania na górze. I piękne są te słowa Jezusa, niezwykle mądre i pocieszające, od 3 do 12 wersetu. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. I z tą myślą, że w niebie nas czeka wielka zapłata, powstańmy teraz, pomodlimy się, dziękując Bogu za Jego mądrość, za Jego łaskę, za Jego dobroć, a potem będziemy Go uwielbiać, śpiewając pieśni. Tak, Panie Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, za Jezusa Chrystusa, za to, że On przyszedł na świat, aby przynieść nam zbawienie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za dobroć, Panie. Ja Ci dziękuję za mądrość, która płynie z tych słów, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogę studiować Twoje Pismo Święte. Dziękuję Ci, że znajduję pocieszenie i pokrzepienie w Twoich słowach, Panie. Dziękuję Ci za to, że nawet jeżeli różne okoliczności są ciężkie, to ja mogę być szczęśliwy i mogę mieć pewność, że czeka mnie nagroda w niebie. I dzisiaj chcę spoglądać do przodu, w przyszłość, w to, że kiedyś się spotkamy, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty przyjdziesz po swój Kościół, bo to obiecałeś, Panie. Ja Ci dziękuję, że wszystko w Twoim Słowie się wykonało, a te rzeczy, które jeszcze się nie wykonały, to mam wiarę, że one nadejdą. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem prawdy, że Ty jesteś Bogiem miłości, że Ty, Panie, podnosisz to, co jest poniżone, to, co jest zasmucone, Panie. Chcemy Ciebie teraz za to uwielbiać i oddajemy Tobie ten czas nabożeństwa. Uwielbiamy Ciebie, Panie, za to, że Ty odpowiadasz na nasze modlitwy. Uwielbiamy Ciebie za to, że jest tyle świadectw Twojego działania w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty dzisiaj dotykasz się ludzi na całym świecie, że Ty wyrywasz ich z uzależnień, Panie, z jarzma grzechu, z depresji, Panie, z chorób. Wierzę, że to się dzieje, Panie, i też chcę tego doświadczyć dzisiaj na tym miejscu. Przechadzaj się w Duchu Świętym wśród nas. A teraz niech popłynie Tobie uwielbienie, chwała i cześć. Przyjmij sobie, Panie, uwielbienie z tego czasu, kiedy będziemy śpiewać na Twoją chwałę. Bądź wywyższony. Amen.
Thank you. o zbawienie, Panie, że Ty przyszedłeś, aby umrzeć za mój grzech, Panie, za moje grzechy, Panie, uwolnić mnie z tych grzechów, Panie, żeby okazać mi łaskę. Chcę Ci za to dziękować, Boże, za to, że Ty jesteś tak łaskawy i miłosierny, Panie. Chcę dzisiaj przychodzić, aby się z tego radować, Panie, i cieszyć się razem wspólnie z Twoim Kościołem, Panie, oddając Tobie chwałę, Panie, za Twoją łaskę i za Twoją miłość okazaną przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you.
się, bo krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. On sam niech panuje na wieki. Amen.
Strzegą liczę Pana, unijmy się.
ja nie mam siły, Panie, to Ty jesteś moją siłą, Panie, że Ty dajesz mi siły, Panie, do tego, żeby żyć na co dzień, Panie, dajesz mi do tego siły, żeby przezwyciężyć grzech, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że w Tobie mam mocną skałę, że jesteś mocnym fundamentem, Panie, że zawsze mogę, Panie, na Tobie się oprzeć, Panie, że nie upadnę, bo Ty mnie podniesiesz, Boże. Chwała niech Tobie będzie, że niczego mi nie brakuje, Panie, bo Ty mi wszystko zapewniasz, Boże. Zawsze mogę do Ciebie przyjść, Panie, prosić o posilenie, Panie. Dziękuję Ci, że Ty słuchasz moich chłodni, wysłuchujesz mnie, Panie. Że Ty, Panie, kiedy się ujrzamy przed Tobą, Panie, to Ty nas później, Panie, też wywyższysz w swoim czasie, Panie. Dziękuję Ci też za tak tą obietnicę, Panie. Chwała niech będzie Tobie, Panie, bo tylko Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem. Tobie się, Panie, należy chwała.
W życiu wielu chrześcijan światło miesza się z ciemnością. Same tylko obserwacje z ostatnich tygodni dobitnie mi na to wskazują, że coś takiego ma miejsce. Celowo nie będę pokazywał fotografii, żeby nie piętnować w ten sposób jakichś konkretnych osób, bo sprawa dotyczy wielu osób. Mówię o naszych środowiskach chrześcijańskich. Gdy patrzę, jak wielu z nas bierze udział w świeckich imprezach, jak niektórzy zabawiają się po świecku we własnym gronie, gdy widzę alkohol, świecką muzykę w naszym środowisku, frywolny język, ubiór, sposób bycia, gdy widzę udział w nowoczesnych formach wróżby typu co cię czeka w nowym roku, maszyna jakaś w internecie pokazuje, że na przykład nowy związek, nowy samochód, nowy członek rodziny i coś tam jeszcze. Gdy na to patrzę, gdy patrzę na tę zdolność niektórych chrześcijan do nadużyć, do jakichś kombinacji finansowych, niewierność małżeńską, dużo tego typu zachowań, to nie mogę spokojnie powiedzieć, że wszystko jest dobrze. Światło miesza się nam z ciemnością. I po tym, jak w święta Narodzenia Pańskiego prosiliśmy Boga, aby tak jak kiedyś On na początku powiedział, niech się stanie światło, żeby i nad naszym życiem wypowiedział te słowa i stało się światło, bo przecież w życiu wielu z nas Chrystus Pan zaświecił, stał się naszą światłością, że już nie musimy chodzić w ciemności. To dzisiaj, w pierwszą niedzielę Nowego Roku, skierujmy uwagę na to, co następnie Bóg zrobił z tą światłością. W pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, 4 i 5 wersecie czytamy tak. Bóg uznał, że światło jest dobre. Oddzielił je zatem od ciemności i nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Po pierwsze widzimy, że Bóg uznał, że światło jest dobre. Gdy my mamy coś ocenić, o czymś przesądzić, to bardzo często się tak zdarza, że się mylimy w naszej ocenie. Coś nam wydaje się dobre, coś uznajemy za dobre, a to się okazuje potem niedobre. Słowo Boże mówi, że niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, a w końcu okazuje się drogą do zguby. I dlatego też my nie powinniśmy opierać się na naszej ocenie, tylko posłuchać tego, co mówi Bóg. I co jest dobre, to jest dobre dlatego, że Bóg uznaje to za dobre, a nie dlatego, że my tak sobie myślimy. Stąd potrzeba nam Bożego spojrzenia, trzeba nam oceniania tego, co nas otacza z perspektywy Bożej, z tego punktu widzenia, który On ma, jak On patrzy. I Słowo Boże właśnie w tym kierunku nas ustawia, byśmy oceniali rzeczy, sprawy, wartości właśnie z Jego punktu widzenia. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, czytamy w Rzymian 12:2. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Jeśli będziemy po świecku patrzeć na różne sprawy, to nie będziemy wiedzieli, co jest dobre. To różne złe rzeczy uznamy za dobre dla nas i bardzo się potem tym zawiedziemy. Słowo Boże dalej w tym samym liście i rozdziale mówi, brzydźcie się złem, lgnijcie do dobrego. I to nie jest wcale takie łatwe od razu do rozeznania, do rozpoznania, co mi pomaga, a co mi szkodzi, co jest dla mnie dobre, a co jest złe. Trzeba trochę czasu, trzeba orientacji, trzeba dojrzałości. Trzeba nam mieć taką postawę, że jeszcze nie do końca wiem, co jest dla mnie dobre i dlatego muszę zaufać Bogu i muszę się oprzeć na tym, co On mi podpowiada. W liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale jest taka myśl właśnie świadcząca o tej potrzebie dojrzewania pod tym względem. Pokarm stały, tutaj czytamy, jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. To nie przychodzi automatycznie. Tu potrzeba dojrzewania we wierze. I Słowo Boże uczy nas, że tak naprawdę dobry to jest tylko Bóg. Tylko Bóg. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale napisał: przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele, dobro. Dobra nie szukam w sobie, dobra nie odnajdę w sobie. Człowiek skażony grzechem sam z siebie nie jest dobry. Pan Jezus w Ewangelii Marka, o tym czytamy, ale też w innych Ewangeliach synoptycznych jest powtórzona ta sama myśl, że tak naprawdę nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Więc gdy myślę o tym, co dla mnie dobre, to zawsze ma związek z Bogiem. Dobra dla mnie mam szukać w Bogu, bliżej Boga, coraz bliżej Boga. W 1 Jana, w 1 rozdziale czytamy: nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. To dlatego Bóg, gdy uczynił światło, to nazwał to światło, uznał to światło za dobre, bo to światło było tej samej natury, co On, bo to światło pochodziło od Niego, zostało stworzone Jego Słowem. I co dalej, gdy Bóg uznał, że światło jest dobre? W tym naszym króciutkim tekście przeczytaliśmy: oddzielił zatem je od ciemności. To jest główna myśl, którą chciałbym dzisiaj wam przekazać. Poselstwo dzisiejszego rozważania brzmi: oddziel światło od ciemności. Gdy czytamy Biblię, to zauważamy od samego początku ideę oddzielania, troski o to, żeby nie mieszać jednego z drugim. W Torze, w 3 Mojżeszowej, w 19 rozdziale, 19 wersecie, dla przykładu czytamy: będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz parzył dwóch różnych gatunków swojego bydła. Swego pola nie będziesz obsiewał dwojakim rodzajem ziarna i nie będziesz wkładał na siebie szaty z dwojakiej przędzy. Z jakiegoś powodu Bóg zakazał wyraźnie, żeby nie mieszać dwóch różnych rzeczy w jednym miejscu, żeby oddzielać. W komentarzu do Tory czytamy takie oto słowa. Bóg stworzył świat, a wraz z nim pewne odrębne gatunki. Jego mądrość postanowiła, że gatunki te pozostaną nietknięte i nieskażone. Jakakolwiek próba zmiany porządku ustanowionego przez Stwórcę oznaczałaby brak wiary człowieka w Boży zamysł. Co więcej, każdym gatunkiem na ziemi kieruje niebiańska siła, więc ziemskie gatunki symbolizują potężne siły duchowe. Mieszanie się w ich działanie wyrządza szkodę, której człowiek ze swojej ziemskiej perspektywy nie jest w stanie pojąć. Tyle komentarza z Tory. Bóg wyraźnie nie zgadza się na mieszanie dobra i zła również w sferze duchowej, bo poza tym fizycznym światem zawsze stoi jakiś świat duchowy. I widzimy to, że Bóg oddziela światłość od ciemności od samego początku. Gdy w ogrodzie Eden Bóg posadził tam drzewo, które się nazywało drzewo poznania dobra i zła. To było takie drzewo, na którym była wiedza jednocześnie dobrego i złego, czyli pomieszane razem. Bóg powiedział: z tego nie wolno wam jeść. Bóg chciał, żeby człowiek poznawał dobro, by patrzył na Boga, by żył w społeczności z Bogiem i poznawał dobro. Bóg nie chciał, żeby człowiek jednocześnie miał w sobie dobro i zło, żeby się obżerał dobrem i złem naraz. Trochę tego i trochę tego. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. I gdy człowiek mimo tego wyraźnego nakazu zjadł ten owoc, to co? To został wypędzony z ogrodu Eden. Został oddzielony. W okresie Starego Przymierza Bóg wyraźnie i bardzo często podkreślał to, że nie życzy sobie, aby jego lud mieszał się z tym, co grzeszne, co pogańskie. Na przykład, żeby jego lud zawierał związki małżeńskie z tymi innymi narodami, które nie należały do narodu wybranego. Bóg zakazał Izraelitom wdrażania się w różne zwyczaje, zachowania narodów pogańskich i tak dalej. Dużo tego jest w Słowie Bożym, to przecież czytamy. Chciał, żeby jego lud był oddzielony, żeby jego lud nie mieszał się z tym, co grzeszne. I to stanowisko mocno podtrzymuje też nauka apostolska. Jak czytamy Nowy Testament, to widzimy tam tę samą myśl. Apostołowie wyraźnie kreślili tę granicę, że tutaj jest lud Boży, tu są odkupieni, Kościół, wywołani dla Boga i jest świat. My wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Czytamy w 1 Jana 5:19. To wiemy. Apostoł wypowiada to jako swego rodzaju oczywistość. To nie jest tak, że tylko wtajemniczeni wiedzą o tym. Kościół ma to wiedzieć, że my jesteśmy z Boga. My z Bogiem mamy do czynienia. My należymy do Niego, a cały świat tkwi w złem. I dla przykładu 1 Koryntian 10:21. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Ma być oddzielenie, ma być wyraźne oddzielenie jednego od drugiego. Dlaczego to jest takie ważne? Bo nawet małe mieszanie jednego z drugim już szkodzi. Można oczywiście sobie ryzykować, że jak zjem obfity obiad, dobry obiad, świeże jedzenie, to mogę sobie taką małą truciznę łyknąć i od razu nie umrę. Można, ale głupi jest ktoś taki, kto świadomie bierze truciznę i ją pije. Odrobina zakwasu odmienia całe ciasto, czytamy w Galacjan 5:9. Odrobina, a całe ciasto robi się inne. I tak jest w sferze duchowej. Trzeba nam to brać pod uwagę. Sprawiedliwy, czytamy w Przypowieściach 25-26, sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. Gdy sprawiedliwy, czyli wierzący człowiek nie jest jednoznaczny, jeśli jest taki, że trochę tu, trochę tam, zdradza jakąś słabość, jakąś ciągotkę do złego, to dla otoczenia jest nieczytelny. To już psuje świadectwo, psuje ten właściwy obraz, czym jest wiara w Boga, czym jest naśladowanie Jezusa Chrystusa i staje się zmąconym źródłem, skażonym zdrojem, a z czegoś takiego już nikt nie chce pić. Bo po co pić, tylko można sobie zaszkodzić. Dlatego też właśnie Bóg oddzielił światło od ciemności. Gdy uznał, że światło jest dobre, to w swojej wszechwiedzy i mocy oddzielił światło od ciemności. A my przecież mamy naśladować Boga. Efezjan 5:1 mówi, naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Nam przecież tak naprawdę to jest najwspanialsza rzecz, żeby naśladować Boga, żeby postępować jak Bóg. I skoro Bóg już na samym początku zadbał o to i mamy to świadectwo Pisma, pierwsze wersety Biblii, to każdy to czyta, każdy, kto postanawia od Nowego Roku czytać Biblię przez pierwszy rozdział na pewno przejdzie jakoś. Nawet jeśli już potem mu się rozmyje postanowienie noworoczne, to pierwszy rozdział przeczyta. Więc każdego roku miliony chrześcijan czytają te słowa, że Bóg uznał światło za dobre i oddzielił światłość od ciemności. I żeby to było jasne, że to, co mówimy, nie opieramy wyłącznie na tych pierwszych wersetach Biblii, tylko że ta nauka, ta myśl jest w całej Biblii, otwórzmy sobie to bardzo znane słowo z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdziału, od 14 wersetu czytamy. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od nich, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I to wezwanie bardzo dobrze sumuje, zbiera całe spektrum tego, w czym chrześcijanin powinien się oddzielić, jeśli chce naśladować Boga, który oddzielił światłość od ciemności. Różne wątki w różnych sferach życia apostoł Paweł wymienia, abyśmy mieli wyraźny kierunek, jak to praktycznie robić. I dla przykładu, gdy chrześcijanin, młody chrześcijanin zaczyna flirtować z kimś, kto do Chrystusa nie należy, gdy zaczyna chodzić, jak to młodzież mówi, z kimś, kto nie należy do Chrystusa, gdy komuś wierzącemu przychodzi do głowy, żeby się żenić albo wychodzić za mąż, za osobę, która nie należy do Chrystusa, to wyraźnie łamie to słowo. To lekceważy, to nie naśladuje Boga. Bóg oddzielił światłość od ciemności. A ty, a my, bo serce podpowiada, bo kocham, bo może będzie dobrze, nie będzie dobrze. Tak mówi Słowo Boże i ono się nie myli. Bóg wiedział, co robi, gdy zobaczył, że światło jest dobre, to żeby to dobro chronić, ocalić, oddzielił od ciemności. Na przykład, gdy wierzący człowiek zawiera jakiś układ biznesowy, współdziałanie z ludźmi, którzy nie należą do Chrystusa, łamie ten przepis, bo nic z tego dobrego nie będzie, bo wierzący z niewierzącym nie zrobią żadnego biznesu, chyba że ten wierzący za jakiś czas zacznie się zachowywać jak niewierzący. Ale jeśli będzie chodził w światłości, jeżeli będzie chciał chodzić w światłości, to bardzo szybko dojdzie do napięcia, ponieważ on nie będzie chciał przekręcić czegoś, bo on przeczytał, że wiarę trzeba uzupełnić prawością i chce prawość w swoim życiu stosować, a niewierzącemu to nie jest takie ważne. Jeżeli chrześcijanin zaczyna przyjaźnić się z ludźmi tego świata, nie mówimy tutaj o znajomości, nie mówimy tutaj o kontaktach, które mają posłużyć temu, żeby głosić Ewangelię, żeby wywierać wpływ, żeby pokazywać Chrystusa. Nie mówimy o tym. Mówimy o sytuacji, gdy wierzący człowiek przyjaźni się z ludźmi tego świata, gdy spędza z nimi czas, gdy ciągnie do nich, gdy włącza się w ich działanie i zasiada w tym gronie, lubi to grono, razem jadą, razem spędzają czas, to łamie tę zasadę, to przykazanie Boże oddzielenia tego, co czyste, od tego, co nieczyste. Wiarołomni, czytamy w Jakuba 4:4, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Mocno powiedziane. Tutaj nie ma miejsca na jakąś interpretację, kombinację, że może jednak Bogu chodziło o co innego. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, powiedział nasz Pan. Więc Bóg oddzielił światło od ciemności. I co dalej? I czytamy tak. I nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Zastanawiałem się, dlaczego, że uznał, że światło jest dobre, to rozumiem, super, oddzielił to dobro od złego, od ciemności, bardzo to rozumiem, ale jeszcze to jest powiedziane, że jeszcze nazwał światło i nazwał ciemność. Światło nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą. Dalej w 16 wersecie do 18 tego samego rozdziału pierwszej Mojżeszowej czytamy: Bóg utworzył dwa wielkie światła, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą. Utworzył on również gwiazdy, umieścił je na sklepieniu nieba, by oświetlały ziemię, rządziły dniem i nocą oraz oddzielały światło od ciemności. Bóg uznał to za dobre. Tutaj pojawia się zagadnienie właściwego, jednoznacznego nazewnictwa, że potrzeba, żeby w naszym życiu też różne rzeczy były nazwane po imieniu. Bóg nazwał światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Biblia mówi w Izajasza 5:20: biada nazywającym zło dobrem, a dobro złem, zamieniającym ciemność w światło, a światło w ciemność, zamieniającym gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada takim ludziom. Bóg chce, żeby u nas, w naszym życiu, wszystko było nazwane po imieniu. Żeby to, co jest dobre, było nazwane dobre, a to, co jest złe, żeby było nazwane złe. Jaki to jest problem zamieszania, gdy ludzie odwracają wartości, gdy to, co jest złe, nazywają dobrem, gdy ciemność zaczynają nazywać światłem. Biada takim ludziom, mówi nam Słowo Boże. To nazwanie rzeczy po imieniu bardzo pomaga w orientacji. W 14 wersecie pierwszej Mojżeszowej czytamy: Bóg powiedział, niech na sklepieniu nieba pojawią się światła, niech oddzielają dzień od nocy i służą do oznaczania pór, dni oraz lat. Tak właśnie Bóg zrobił. Gdy dzisiaj patrzymy na prognozę pogody, to widzimy jakby dwa symbole. Słońce, które co symbolizuje? Dzień. A co symbolizuje noc? Księżyc. I czasem nie trzeba pisać, że to noc, czy to dzień, że informacja dotyczy dnia albo nocy, wystarczy ta symbolika, prosta symbolika. Cały świat tak funkcjonuje, ponieważ Bóg tak kiedyś postanowił, że jedno światło większe będzie symbolizować dzień, a mniejsze będzie symbolizować noc, i będzie to jednocześnie informacja pomagająca orientować się, czego co dotyczy. Słońce świadczy, że rzeczy dotyczą dnia. Księżyc, że dotyczą nocy. Ponieważ Jezus, który jest naszym słońcem, Jezus, który obrazuje, uosabia dzień, światło, dobro, to i chrześcijanin, to i każdy z nas, kto naśladuje Boga, powinien w swoim życiu uosabiać dzień. To, co się dzieje za dnia, to, co należy do dnia. Tak jak Jezus daje nam orientację, od razu daje nam orientację, że sprawy dotyczą tego, co dobre, co miłe w oczach Bożych. To jest Syn mój umiłowany, w którym mi się upodobało. Mówił Bóg o swoim Synu. To i chrześcijanin powinien w otoczeniu, w środowisku być takim znakiem orientacyjnym, że jak coś jest związane z Patrykiem na przykład, no to wiadomo, że to jest dobre, że to dotyczy tego, co z Bogiem związane, co od Niego pochodzi. Chwytacie myśl? Bo właśnie po to Bóg nazwał te światła, żeby one pomagały się orientować, żeby oddzielały jedno od drugiego. Wy wszyscy bowiem, czytamy 1 Tesaloniczan 5:5, synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, kto narodził się na nowo, kto wyznał wiarę w Niego, przyjął chrzest wiary, jest synem dnia, synem światłości, jest słońcem w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, oddzielonym od ciemności, nazwanym synem światła, synem dnia, a nie nocy. Filipian 2,15 czytamy, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy, pośród złego rodu i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. To jest życzenie Boże, to jest wola Boża, byśmy się stawali właśnie takim światłem, które świeci na świecie. I trzeba nam brać to pod uwagę, że dopuszczanie ciemności do naszego życia szkodzi przede wszystkim nam samym. Gdy wpuszczamy ciemność, gdy nie dbamy o to oddzielenie od ciemności, to nam to szkodzi. Dla przykładu Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. To, na co patrzysz, będzie wprowadzać do twojej duszy światło albo ciemność. Chrześcijanin patrzy na Pana, patrzy na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa, śpiewaliśmy dzisiaj na początku nabożeństwa. Mamy wiele takich wezwań, że mamy na Niego patrzeć i to światło od Niego dociera do nas i czyni nas zdrowymi, radosnymi. Lecz jeśli twe oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku, a jeśli ściemnieje źródło twego światła, to ogarnia cię będzie naprawdę wielka ciemność. Jeśli to, czym rozjaśniasz swoje życie, swoje ciało, będzie coraz ciemniejsze, to w końcu będzie już naprawdę mroczno w życiu. I wielu z nas chodzi takich mrocznych. Czemu? Czemu? Czemu Kain chodził taki mroczny, taki nachmurzony chodził? Czemu? Gdyby czynił dobrze, gdyby patrzył na Boga, to by był w dobrym nastroju, mimo tego, że różne rzeczy się nam nie układają w życiu, ale on dopuszczał ciemność do swojego serca. I gdy my wpuszczamy ciemność, to już nie mamy tego światła w sobie, to nie mamy już tej radości. Na pewno doświadczamy tego wszyscy, że jak zrobimy coś wbrew sumieniu, wbrew Słowu Bożemu, jak zrobimy komuś przykrość, jak się zachowamy nie tak, jak powinniśmy się zachować, to się odbija na naszym samopoczuciu. Czyż nie? To tracimy dobry nastrój, mamy wyrzuty sumienia, to nie jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy podenerwowani, jesteśmy napięci wewnętrznie. Ciemność. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Nie można jednocześnie służyć dwóm panom. Słowo Boże wymaga od nas bardzo czytelnych postaw. To jest dzień, to jest noc. To jest słońce, to jest księżyc. To jest światło, to jest ciemność. Gdy kiedyś w Izraelu doszło do takiego stanu, że chociaż Izraelici wiedzieli, że nie powinni absolutnie poświęcać uwagi tym bóstwom narodów kananejskich, których ziemię objęli, gdy weszli do ziemi obiecanej, chociaż wiedzieli, że Bóg wyraźnie zakazał mieszania się z tymi narodami, gdy zaczęli to robić, tak z jednej strony chcieli Bogu służyć, Bogu Jahwe, a z drugiej strony przyjęli te różne zwyczaje i tak w niedzielę było nabożeństwo, a jednocześnie był koncert jakiś, jeszcze była procesja trzech króli i jeszcze w jakimś klubie muzycznym spotkanie przyjacielskie i mieli wielki problem. I tak raz byli na nabożeństwie, raz byli tam na jakiejś imprezie. I Eliasz, prorok, wystąpił wobec całego ludu i zapytał, jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za nim. A jeśli Baal, idźcie za nim. Konkretnie opowiedzcie się. Oddzielcie światło od ciemności. Nazwijcie rzeczy po imieniu. Określcie się w końcu, komu chcecie służyć. Jozue na początku, pamiętacie, jak przejął przywództwo w Izraelu, powiedział, wybierzcie, czy tym bogom za rzeką, czy komu chcecie służyć, czy tamtym w Egipcie. I ja i mój dom będziemy służyli Panu. Określił, oddzielił światło od ciemności. Eliasz też chciał, wezwał ludzi do tego, żeby tak się określili. A co lud? Lud nie odpowiedział mu ani słowem. Coś tam w środku się działo. Coś tam w środku, no co my tu będziemy? Będzie dzisiaj modlitwa też zaraz po kazaniu. Co lud powie Panu? Gdy Pan mówi, oddziel światło od ciemności. Ja to zrobiłem na samym początku. I to nakazuję dla wszystkich, którzy do mnie należą, żeby mieli taką postawę. Co lud odpowie? Możliwe, że nie odpowie ani słowem, ani się nie zająknie nawet. Bo w duszy wielu z nas jest ta mieszanka, do której się przyzwyczailiśmy. I ponieważ Pan Bóg nie grzmi, jak zrobimy coś złego, nie zabija nas od razu piorun, to się oswoiliśmy się z tym, że mamy w życiu taką szarówkę. Szarówka. Ni to ciemno, ni to widno. Trochę tego, trochę tamtego. I w takiej szarówce żyjemy. A jednak Biblia nas wzywa do polaryzacji, do konkretnych postaw. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, 1 Tesaloniczan 5:4, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła, już to czytaliśmy wcześniej, i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Właśnie teraz to robimy. Właśnie w tym momencie to czynimy, żeby się zachęcić do tego, żeby razem z Nim żyć. A On jest światłem. I światło się nie miesza, w Nim nie ma żadnej ciemności. I kto żyje z Nim, ten oddziela światło od ciemności. Ten nie miesza dnia z nocą. Ten wyraźnie czyni różnicę między dniem i nocą. U tego jest jasno wszystko nazwane po imieniu, że to jest złe, a to jest dobre, bo Bóg tak mówi i tak jest. Dlaczego Bóg oddzielił światło od ciemności? Bo to, co dobre, powinno być chronione przed tym, co złe. Bo to, co dobre, godne jest tego, żeby je ochronić, żeby o to zadbać. Z natury jest tak, że to, co jest dobre, jest delikatne, jest szlachetne, jest, powiedzielibyśmy, na tym świecie słabsze i trzeba o to dbać. Jak roślinkę szlachetną posadzimy w ogrodzie, to weźcie ją, zostawcie. To jak ona wytrzyma, przeżyje? Zginie, te rynne chwasty, one tak rosną ze 3 razy szybciej niż ta szlachetna roślinka. Ona się tak rozrzekła, że bardzo szybko zagłuszą to, co szlachetne. Gdy Słowo Boże wpadnie do twojej duszy, weź je tak zaniedbaj, zostaw. To bardzo szybko telewizja, muzyka, informacje, różne tam plotki i tak dalej zagłuszą. Sprawy tego świata, troska o byt i tak dalej, szybko zagłuszy to słowo. To szlachetne trzeba ocalić, trzeba wydzielić, trzeba oddzielić w życiu od tego, co ciemne. To oddzielenie jest warunkiem rozkwitu i sukcesu dobra. To oddzielenie jakby zapewnia to, że to dobro się będzie rozwijać, że będzie kwitnąć w naszym życiu. W Księdze Przypowieści 25:4 czytamy, gdy się oddzieli żużel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie. Może się złotnik trudzić całe życie i ciągle mu to naczynie nie będzie wychodzić, jeśli pomieszane jest to srebro pomieszane z żużlem. Trzeba oddzielić, trzeba najpierw wytopić żużel, żeby się oddzielił i wtedy już z tego srebra można robić naczynie. Nie uda się. Wielu chrześcijanom nie udaje się przez kawał życia nic. Do czego się nie zajmą, no już by wydawało się, że będzie dobrze, będę służył Bogu i nic z tego nie wychodzi. Już się tam umówili, że razem będą jakąś misję prowadzić czy tam i nic nie. Już się umówili, że będą spotykać się razem na studium Słowa Bożego, będą poznawać Biblię. No ale w następnym tygodniu ciotka ma imieniny, koledzy wołają ze szkoły, bo mają jakiś zjazd i tak dalej. Bo leci fajny film i chciałem wtedy obejrzeć, bo to, bo tamto i sorry, ale teraz nie mogę i wyszło, że na pół roku tylko dwa razy się spotkali. I już im się nawet nie chce już teraz spotykać. Gdy się oddzieli żużel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie, mówi Słowo Boże. Dlatego tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. W Biblii Ewangelicznej im wolno zacząć żyć tak jak ty, ale ty nie bądź taki jak oni. Trzeba oddzielić światło od ciemności. Im wolno, im trzeba nawet, żeby przyjęli światło, żeby stali się synami światła. Ale ty nie bądź taki jak oni. Ty nie przyjmuj ciemności, nie wchodź w tę ciemność. Śpiewaliśmy dzisiaj w tej pieśni na początku. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy staczasz z ciemnością swój bój. On królestwo diabła zwyciężył już w nim światłości i mocy jest zdrój. Każdy z nas toczy tę walkę z ciemnością, bo ciemność otacza cały świat tkwi w złem. Ale chciałbym na koniec podpowiedzieć, że nasza walka z ciemnością nie polega na tym, że my idziemy i walczymy z tą ciemnością. Nasza walka i nasze zwycięstwo polega na tym, że my się oddzielamy od ciemności. Że my mamy uciekać od ciemności, uciekać od tego, co ciemne, nie wchodzić w to pole. Bóg oddzielił światłość od ciemności i my za przykładem Boga też tak róbmy po prostu. Nie próbujmy, że my zwalczymy ciemność. My po prostu dawajmy nogę. Uciekajmy od tego, co ciemne. Trzymajmy się tego, co pochodzi od Pana, czyli tego, co jest światłością. Powstańmy i zapraszam was, bracia i siostry. My, którzy usłyszeliśmy kiedyś w naszym życiu, niech się stanie światło. My, którzy przyjęliśmy Chrystusa Pana do naszych serc. My, którzy staliśmy się synami światła. My, naśladując Boga, potrzebujemy zadbać o to, aby światło oddzielić od ciemności. Gardłowo tego potrzebujemy, bo nasze życie nie pójdzie do przodu, bo będziemy w takiej szarówce trwać i marnieć coraz bardziej. Potrzeba oddzielić światło od ciemności. Pan nas do tego wzywa, zachęca, dał nam przykład. Sam Bóg dał nam przykład. Módlmy się. Panie Jezu, chcę Ci podziękować serdecznie za to,
że przyszedłeś, aby rozświetlić nasze życie. Chcę Ci podziękować za to, że był taki dzień, kiedy ja przyjąłem to światło. Przyjąłem Ciebie, zaprosiłem Ciebie do mojego życia, do mojego serca. Dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie synem światłości, że dałeś mi prawo nazywać się dzieckiem Bożym. Chcę Ci podziękować za to, Panie Jezu, że jasno określiłeś granice, że pokazałeś, co jest dobre, a co złe. Że mogę jasno to widzieć, znając Ciebie, znając Twoje słowo. Że w Duchu Świętym mi to objawiasz w moim sercu. Że sumienie mnie o tym mówi, co jest dobre, a co złe. Bo odnowiłeś moje sumienie. Dziękuję Ci bardzo za to. Dziękuję Ci. I chcę Cię przeprosić dzisiaj, tutaj w obecności braci i sióstr, że tak często zdarza mi się wpuszczać ciemność do mojego życia. Że tak często zaniedbuję tę kwestię wyraźnego oddzielenia światła od ciemności. Przepraszam Cię, Panie, że nieraz ze smutkiem patrzyłeś, jak ja wybieram ciemność zamiast światła. Panie Jezu, wierzę, że mi to wszystko przebaczyłeś. Dziękuję Ci, że mi przebaczyłeś. Dziękuję Ci, że te wszystkie moje uchybienia, te wszystkie moje błędy, kiedy to wpuszczałem ciemność, że to, co powinno być zajęte przez światło, zagospodarowane przez światło, było nieraz zagospodarowane przez ciemność, przez siły ciemności. Przepraszam Cię za to i dziękuję Ci, że Ty mi to wybaczyłeś. I ja chcę w moim życiu codziennie oddzielać światło od ciemności. Proszę Cię o to, abyś mnie wspomógł przez swego Ducha, aby w moim życiu nie było żadnej ciemności. Tak jak w Tobie nie ma żadnej ciemności, tak ja pragnę tak być blisko Ciebie, tak być zapatrzonym w Ciebie, żeby w moim życiu nie było ciemności. Modlę się o to, byś mnie wspomógł, abym oddzielał światło od ciemności. I o to samo się modlę dla moich braci i sióstr, dla naszych wszystkich przyjaciół, z którymi razem służymy Tobie, dla naszej całej społeczności. Modlę się o to, byś nas wszystkich zainspirował, by to, co Ty zrobiłeś na samym początku, oddzielając światło od ciemności, by tak nas zainspirowało, żebyśmy o to dbali na co dzień, w codziennym życiu, w pracy, w szkole, w wolnym czasie, kiedykolwiek, gdziekolwiek się znajdziemy, żebyśmy pamiętali, że taka jest Twoja wola, że dobry to tylko Ty jesteś, że światło to jesteś Ty i że my jesteśmy synami światłości i chcemy jasno to w naszym życiu określać. Niech tak będzie. Wypełnij nas tą myślą, proszę. Każdemu, kto słuchał dzisiaj tego rozważania, kto tu z nami jest, daj do serca, proszę Cię bardzo, daj do serca tę potrzebę, to pragnienie, żeby oddzielić światło od ciemności. Amen.
Yeah.
kochani, czy wracać w swoje rodzinne strony, zabierzcie pozdrowienie od naszego zboru. Ta część nabożeństwa jest zakończona, ale jak mówiłem, jeszcze parę godzin wspólnie przed nami. Amen.